Chciałem skupić się na dwóch wersetach, które z fragmentu, który przeczytaliśmy wcześniej, Łukasza, 3 rozdział, wersety 21 i 22. A gdy wszystek lud przyjmował chrzest i gdy Jezus został ochrzczony i modlił się, otworzyło się niebo i zstąpił na Niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica. I odezwał się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Już od jakiegoś czasu omawiamy Ewangelię Łukasza i na samym początku powiedziałem, czy pokazałem, że historia Jana Chrzciciela przeplata się z historią Jezusa. Najpierw mieliśmy zapowiedź narodzenia Jana Chrzciciela. Później była zapowiedź narodzenia Jezusa. Później Łukasz mówi o narodzeniu Jana Chrzciciela, później mówi o narodzeniu Jezusa. Prawda? Ona się tak przeplata. I teraz skończyliśmy mówić o służbie Jana Chrzciciela. Zobaczyliśmy, jak Bóg go powołał, co Jan Chrzciciel robił, co głosił i co się w końcu z nim stało. Herod zamknął go w więzieniu. I teraz przechodzimy do tej sekcji, gdzie Łukasz pokazuje nam służbę Jezusa Chrystusa. I za każdym razem, kiedy Łukasz mówił o Janie Chrzcicielu, to pokazywał, że to mówił, że Jan jest kimś wyjątkowym. Że to jest, on będzie wielki przed Panem. Ale kiedy Łukasz mówi o Jezusie, to już Jezus jest, można powiedzieć, ligą samą w sobie. Nikt z nim, nie ma porównania w ogóle z Jezusem Chrystusem. Jan Chrzciciel, chociaż jest wielki przed Panem, to jeśli chodzi o porównanie z Jezusem Chrystusem, to nie jest godzien rozwiązać rzemyka u sandałów Jezusa Chrystusa. On się w ogóle nie porównuje z Jezusem, ponieważ nie ma takiej skali, żeby porównawczej. Jezus jest kimś. Jan jest nikim. Więc pytanie, jeżeli chodzi o służbę Jana Chrzciciela, jeżeli Jan Chrzciciel, jego służba była wielka, to czy tak samo można mówić o służbie Jezusa Chrystusa? Wcześniej Łukasz pokazał nam, jak doszło do tego, że Jan stał się prorokiem. Łukasz mówi nam, że w rozdziale 3, w wersetach 1-2 mówi nam o czasie, w jakim doszło słowo Boże Jana. Od tego momentu Jan Chrzciciel przechodził Judę i głosił słowo Boże. Prorokował. Czyli Bóg przemówił do Jana i powiedział mu, co ma powiedzieć Izraelowi. Podobnie Bóg czynił w czasach Starego Testamentu, kiedy Bóg powołał proroka, to jest powiedziane czy napisane, że doszło słowo Boże Jeremiasza, Izajasza, Ezechiela. Od tego momentu byli prorokami. Od tego momentu głosili Słowo Boże. Prorokowali w Izraelu. A jak wyglądało rozpoczęcie publicznej służby Jezusa Chrystusa? Czy to rozpoczęcie służby Jezusa wskazuje na wyjątkowość osoby Jezusa Chrystusa? Czy Jezus jest kimś szczególnym? Czy jest dużo większy niż Jan Chrzciciel? I tutaj mamy dwa wersety, które opisują, jak doszło, czy co się wydarzyło w momencie, kiedy Jezus rozpoczął swoją publiczną służbę. Co nam one mówią o Jezusie? Łukasz mówi nam, że Jezus został ochrzczony. Jezus przyszedł do Jana, aby ten ochrzcił go. Łukasz nie wyjaśnia nam, dlaczego Jezus chciał się ochrzcić, czy chciał być ochrzczony. Raczej Łukaszowi chodzi o to, żeby pokazać czas, w jakim to miało miejsce. Miało to miejsce w czasie, kiedy bardzo wielu ludzi przychodziło do Jana Chrzciciela, aby się dać ochrzcić. Można powiedzieć, że to był szczytowy czas służby Jana Chrzciciela. W tym czasie Jezus przyszedł i został ochrzczony przez Jana. I ta zdawkowa informacja o chrzcie ma nam pokazać, że to, co naprawdę interesuje Łukasza, i powinno zainteresować nas, to nie jest chrzest Jezusa, ale to, co się wydarzyło zaraz po chrzcie. jaki miał miejsce. I na tym powinniśmy skupić naszą uwagę. Więc ja nie będę wyjaśniał, dlaczego Jezus został ochrzczony przez Jana, ponieważ nie potrzebował chrztu, nie potrzebował pamiętania się z grzechu, ponieważ Jezus był bez grzechu. Łukasz się na tym nie skupia i ja się na tym nie skupiam. I my się nie powinniśmy skupiać. Jeżeli będziemy Ewangelię Mateusza rozważać, to wtedy jest zupełnie inna sprawa, ponieważ Mateusz wnika w to. Łukasz nie. Dla Łukasza istotne to, co się wydarzyło po chrzcie. I jest powiedziane, że wydarzyło się coś niesamowitego. Trzy rzeczy miały miejsce, kiedy po chrzcie Jezus modlił się. Otworzyło się niebo. Wstąpił na Jezusa Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica oraz przemówił sam Bóg z nieba. Więc patrząc na Stary Testament w kontekście zstępowania Ducha Świętego na jakąś osobę, to możemy powiedzieć, że miało to związek z jakąś publiczną funkcją tej osoby, z jakimś zadaniem, jakie Bóg powierzył tej osobie. Nie pierwszy raz Duch Święty zstępował na osobę. Patrząc na Stary Testament widzimy wiele, może niewiele, ale są przykłady osób, na które zstąpił Duch Święty. Kiedy mówiliśmy o chrzcie Duchem Świętym, wspomniałem 70 starszych z Izraela, na których wstąpił Duch Święty i prorokowali. Besalel i Oholiab, osoby, które wyszły z Egiptu i które Bóg, na których wstąpił Duch Święty i uzdolnił ich do tego, żeby przygotowali wszystko, co ma być w przybytku Pana, w świątyni, w namiocie zgromadzenia. Bóg ich uzdolnił przez Ducha Świętego do tego, do wykonania wszystkich przyrządów, całego wyposażenia tej świątyni, którą mieli na pustyni. Więc widzimy, że wstąpienie Ducha Świętego na człowieka związane było z jakąś służbą dla Pana. Więc możemy być pewni, że jest też tak w przypadku Jezusa Chrystusa. Skoro Duch Święty wstąpił na Niego, oznacza to nic innego jak to, że Bóg ma dla Niego zadanie do wykonania. Bóg ma jakąś funkcję dla Niego. I to zadanie już zostało dużo wcześniej zakomunikowane. Kiedy archanioł Gabriel przyszedł do Marii i mówił jej, że urodzi syna, to już to zadanie zakomunikował, że Jezus będzie Chrystusem. On będzie Synem Bożym i On zbawi lud swój od grzechów jego. Więc to, że Jezus wstąpił w tym momencie, znaczy, że Jezus zaczyna realizować to zadanie, które wyznaczył mu Bóg już dużo wcześniej. Od tego momentu zaczyna się publiczna służba Jezusa w Izraelu jako Chrystus, jako Mesjasz, jako Syn Boży. Na uwagę zasługuje sposób, w jaki Duch Święty wstąpił na Jezusa. Zwykle to, że na kogoś wstąpił Duch Święty, było rozpoznawane przez to, że ta osoba prorokowała. Przykład 70 starszych z Izraela. Wstąpił na nich Duch Święty i prorokowali. I nigdy wcześniej, później im się to nie przytrafiło. Kiedy Saul został królem Izraela, wstąpił na niego Duch Święty i prorokował. I powiedzenie powstało. Jak to, Saul między prorokami? To była oznaka tego, że ktoś otrzymał Ducha Świętego. Nie zawsze, ale głównie tak było. Więc ci ludzie, którzy otrzymali Ducha, na których Duch Święty wstąpił, prorokowali. Ale w przypadku Jezusa tak się nie stało. Jezus nie prorokował. Dlaczego? Ponieważ wszyscy dookoła widzieli, że Duch Święty wstąpił na Niego i nie trzeba było jakby innego dowodu. Wszyscy widzieli, że w postaci cielesnej, jak gołębica, Duch Święty wstąpił na Jezusa i spoczął na Nim. Jan Chrzciciel daje temu świadectwo, wyraz. W Ewangelii Jana możemy czytać w pierwszym rozdziale 32 werset. Jan świadczył też mówiąc, widziałem Ducha wstępującego z nieba jakby gołębica i spoczął na Nim. Jezus widział Ducha? Jan widział Ducha wstępującego? Więc możemy założyć, że też inni ludzie, którzy byli tam, widzieli, że Duch Święty wstąpił na Jezusa Chrystusa. Więc nie ma potrzeby prorokować, ponieważ jest inny, widzialny znak tego, że Duch Święty jest na Jezusie. Jeśli popatrzymy na Stary Testament, ponieważ Stary Testament to jest to wszystko, co zostało napisane przed Chrystusem Jezusem. Nowy Testament został napisany zaczyna się od momentu narodzenia Jezusa Chrystusa, czy też zapowiedź narodzenia Jana Chrzciciela, czyli. Ale jeżeli popatrzymy na to, co się wydarzyło w Starym Testamencie, to zobaczymy, że wcześniej nic takiego nie miało miejsca, że Duch Święty wstępuje na kogokolwiek w takiej postaci widzialnej, jak gołębica. Więc mamy tutaj do czynienia z sytuacją wyjątkową i unikalną. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie było. W całej Biblii są tylko dwa miejsca, wedle mojej wiedzy, gdzie Duch Święty wstępuje w widzialny sposób, przybierając jakąś postać. I oba te miejsca są związane z Jezusem Chrystusem. Pierwsze miejsce to właśnie to, które omawiamy. Po chrzcie, jak Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica stąpił na Jezusa. A drugie miejsce to jest Dzieje Apostolskie, Dzień Zielonych Świąt, kiedy wstąpił Duch Święty i przyjął formę języków ognia. I te języki się rozdzieliły i usiadły na każdym z uczniów zgromadzonych w górnej izbie. Ale to, że Duch Święty wstąpił, został wylany, stało się za sprawą Jezusa Chrystusa, który dał wcześniej obietnicę, że kiedy wstąpi do nieba, kiedy pójdzie do Ojca, pośle Ducha Świętego. Więc oba te miejsca, oba te wydarzenia są związane z Jezusem Chrystusem. Poza tym nigdzie indziej nie ma wspomniane o tym, że Duch Święty wstąpił w postaci cielesnej na kogokolwiek. Więc mamy tu coś wyjątkowego i unikalnego. To, że Duch Święty wstąpił właśnie w taki sposób, jak gołębica, sposób, w jaki wcześniej nie miał miejsca, wskazuje na wyjątkowość tego wydarzenia. A to z kolei wskazuje na wyjątkowość osoby Jezusa Chrystusa. Unikalność wydarzenia ma związek z unikalnością osoby, na którą Duch Święty wstępuje. Nie możemy powiedzieć, że Jezus to zwykły prorok. Nie możemy powiedzieć, że Jezus to człowiek, który coś tam kogoś uzdrawia tylko, jakiś uzdrowiciel. Nie możemy tak powiedzieć, ponieważ na nikogo w historii Duch Święty nie stąpił w taki sposób. Na żadnego z proroków, a byli prorocy, którzy dokonywali cudów. Eliasz, Elizeusz wzbudzali z martwych. Tak? Uzdrawiali. Ich słowo miało znaczenie. Znaczy ich słowo, to było proroctwo, tak? Ale, jeśli chodzi o Jezusa, to On jest, to jest Jego w innej lidze, że tak powiem. Na żadnego z proroków w taki sposób Duch Święty nie zstąpił. Rodzi się więc pytanie, dlaczego Duch zstąpił na Jezusa w taki sposób? Kim musi być Jezus? I Łukasz nie pozostawia nas w niepewności. Co ważniejsze, Bóg nie pozostawia nas w niepewności. W wersecie 22 daje nam odpowiedź na to pytanie. Trzecia rzecz, jaka się wydarzyła, to taka, że Bóg przemówił z nieba i powiedział: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jezus jest wyjątkowy, ponieważ jest Synem Bożym. On jest Synem Najwyższego, jak powiedział Marii Archanioł Gabriel. Co to znaczy, że Jezus jest Synem Bożym? To nie możemy myśleć w kategoriach pewnego potomstwa. Tak jak ja mam syna, Rafał ma syna, Piotr ma syna, Pierre ma syna. Prawda? To nie w tych kategoriach. Syn Boży. To jest pewna pozycja przed Bogiem. Oczywiście Jezus jest poczęty z Ducha Świętego. Co do tego nie ma wątpliwości. I to daje mu unikalny status przed Bogiem. Ale przede wszystkim Syn Boży oznaczało, że Jezus jest Mesjaszem. Czy to określenie Syn Boży był zamiennikiem do tego, że ktoś jest Chrystusem. Ale jako Syn Boży jest też kimś więcej. Nie tylko namaszczonym królem. Prawda? Chrystus to namaszczony król inaczej. To, że Jezus jest nazwany Synem Bożym, oznacza, że ma szczególną relację z Ojcem. Relację, jakiej nie ma nikt inny. Syn Boży zna Ojca. Syn Boży objawia Ojca, co ważniejsze. Jan w swojej Ewangelii w 1 rozdziale w 18 wersecie mówi tak. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Dalej w 10 rozdziale 30 wersecie Jan mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. A mówi to o Jezusie. To jest to wypowiedź Jezusa. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. I w 14 rozdziale w 9 wersecie Jezus mówi, kto mnie widział, widział Ojca. Więc Jezus jako Syn Boży ma szczególną relację z Ojcem. Objawia Ojca, zna Ojca, ale jest kimś więcej niż tylko człowiekiem. Jan mówi jednorodzony Bóg. Jezus jest Synem Bożym, jest Bogiem. Ten tytuł Syn Boży wskazuje na boskość Jezusa Chrystusa. Jaka jest postawa Ojca względem Syna. To jest ważne. Jaka jest postawa Ojca względem Syna? Bóg Ojciec mówi, że Jezus jest Jego Synem Bożym, ale jakim? Że jest Jego Synem, ale jakim? Umiłowanym, którego sobie upodobał. To znaczy, że Bóg Ojciec kocha swojego Syna. A kochać w biblijnym znaczeniu to nie tylko obdarzać uczuciem. Kochać w biblijnym znaczeniu to nie tylko obdarzać uczuciem. Kochać w biblijnym znaczeniu to dawać. Ewangelia Jana 3,16 wielu zna. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że co zrobił? Że swego Syna jednorodzonego dał. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Miłość daje. Więc skoro Bóg ukochał swojego Syna, to znaczy, że Syn musiał coś od Ojca otrzymać. Pytanie co? Ewangelia Jana, 3 rozdział, 35 werset mówi tak. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Wszystko. To znaczy wszystko. To znaczy, że Jezus jest Chrystusem, namaszczonym przez Boga Królem, który w swoim ręku ma pełnię władzy. To Jezus nadaje prawo narodom, to Jezus będzie sądził narody. W Jego ręku jest wszystko. W Jego ręku jest Twoje życie i śmierć, Twoja teraźniejszość i przyszłość. W Jego ręku jest zbawienie, ponieważ Ojciec oddał wszystko w Jego ręce. Jezus jest Zbawicielem grzeszników, ponieważ w Jego rękach jest wszystko. Jezus zrobił wszystko, co jest potrzebne, aby człowiek mógł być zbawiony. Aby umożliwić zbawienie grzesznikom, ponieważ w Jego ręku jest wszystko. Krzyż i śmierć Jezusa na krzyżu były konieczne, ponieważ w Jego ręku jest wszystko. Bóg dał mu wszystko w Jego ręce. Bóg Ojciec. Dlatego zbawienie jest w Jezusie Chrystusie. I dlatego w kolejnym wersecie Jan mówi 3,36. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, w sensie nie jest mu posłuszny, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Na tym polega miłość Ojca do Syna, że wszystko złożył, oddał w Jego ręce. Jezus jest Synem Bożym. Bóg Ojciec kocha swojego Syna i ma w Nim upodobanie, dlatego cała władza jest w ręku Syna. Dlatego zbawienie jest w Jezusie. A teraz pytanie do Ciebie. Ponieważ tu aż się prosi, żeby skierować pytanie do Ciebie. A jak jest z Tobą? Bóg umiłował swojego Syna i ma w Nim upodobanie. A jak jest z Tobą? Czy dla Ciebie Jezus jest Synem Bożym? Czy kochasz Syna Bożego i masz w Nim upodobanie? Czy kochasz Syna Bożego i masz w Nim upodobanie? Cechą prawdziwych chrześcijan jest to, że w pełni podpisują się pod tym, co powiedział Bóg Ojciec odnośnie swojego Syna. Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Prawdziwy chrześcijan powie amen. Tak jest, ja się z tym zgadzam. To jest mój Syn umiłowany. To w sensie umiłowany dla mnie, prawda? Którego sobie upodobałem. Prawdziwi chrześcijanie kochają Syna Bożego i znajdują w Nim upodobanie. Widzą krzyż, widzą Golgotę, widzą rany Chrystusa. Widzą, jak Ojciec Go opuścił z powodu ich grzechów. Widzą, jak Chrystus umiera. Umarł za nich w ich miejsce. Zabrał ich grzech, a dał im swoją sprawiedliwość, aby stawić ich doskonałymi przed Bogiem Ojcem. Więc prawdziwi chrześcijanie znają Chrystusa jako Syna Bożego. Nie jako jakiegoś uzdrowiciela, nie jako jakiegoś jednego z proroków, nie jakiegoś nauczyciela moralności. Prawdziwi chrześcijanie uznają Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, jako nikogo mniej, ale Syna Bożego, który jest równy Ojcu, który jest drugą, jest osobą Trójcy. Widzą Go jako Syna Bożego, który będzie sądził żywych i umarłych. A ponieważ On ukochał ich i oddał samego siebie, aby mieli życie wieczne, więc i oni ukochali Go i oddali Mu swoje życie. Tak jak Ojciec umiłował swojego Syna i oddał wszystko w Jego ręce, tak każdy, który miłuje Chrystusa, każdy chrześcijanin oddaje wszystko, co ma w ręce Jezusa. Ponieważ Go miłują. Są Mu posłuszni jako Synowi Bożemu i całe swoje życie poddają Jego nauczaniu. Wzorują się na Nim, naśladują Go. Nie z przymusu. Oni po prostu tego chcą. Oni po prostu tego pragną, ponieważ motywuje ich miłość do Syna Bożego. Dlatego apostoł Paweł powiedział takie słowa. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Jednym słowem, z powodu tego, co Chrystus zrobił na krzyżu, apostoł Paweł nie zawahał się oddać całego swojego życia w ręce Jezusa Chrystusa, w ręce Syna Bożego. I od tej pory jego życie jest, kierunek jego życia, to jak funkcjonuje, czy jak żyje, to wyznacza wszystko Chrystus. Chrystus jest Panem jego życia. Więc jeśli kochasz Chrystusa i masz w Nim upodobanie i żyjesz dla Niego, wierzę w Niego, to wiedz jedną rzecz na pewno. Bóg Cię kocha. Kochasz Syna, którego Bóg kocha, więc jesteś w zgodzie z Bogiem. Z Bogiem Ojcem. Jan, Ewangelista, znowu kilka rzeczy może nam powiedzieć. W Ewangelii Jana, 16 rozdział, 27 werset mówi tak. Sam Ojciec miłuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że ja od Boga wyszedłem. Ewangelia Jana 14, rozdział 21 werset. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje, a kto mnie miłuje, tego też miłować będzie miłował Ojciec. I ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. Jeśli kto mnie miłuje, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Jeśli podpisujesz się pod tym zdaniem, pod tym, co powiedział Ojciec, tyś jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, to wiedz, że z powodu tego, że miłujesz Chrystusa, Bóg ciebie miłuje. I Chrystus objawia siebie tobie i razem przychodzą i zamieszkali w tobie. Czy razem przyszli i zamieszkali w tobie. To jest wielki skarb. To jest niewyobrażalny skarb. Niewyobrażalny przywilej. Więc jak jest z tobą? Czy Jezus jest dla ciebie umiłowanym synem, w którym masz upodobanie? Jeżeli nie kochasz Jezusa, to uważaj, ponieważ odrzucasz Boga, zarówno Syna, jak i Ojca. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. A przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. Jeśli nie kochasz Jezusa, jeżeli nie oddałeś wszystko w Jego ręce, całego swojego życia, to niestety, ale odrzucasz nie tylko Syna, ale i Ojca, ponieważ to wszystko, co Jezus głosił, to są słowa Ojca. Jezus nie przyszedł głosić swoje słowo, on przyszedł głosić słowo Ojca do ciebie i do mnie, skierowane do ciebie i do mnie. Możesz zadawać sobie pytanie, jak mogę pokochać Jezusa? Jak mogę uwierzyć to, że jest Synem Bożym? Otóż sam z siebie nie jesteś w stanie. Twoja naturalna skłonność jest do grzechu, a nie do Boga. Tylko Bóg może zmienić twoje serce i wlać tam miłość do Syna Bożego oraz wiarę w Niego. Co nie oznacza, że nie możesz nic zrobić. Bóg dał pewne narzędzia, łaski, tak się nazywają, które możesz wykorzystać. Czytaj Ewangelię. Rozmyślaj nad tym, co Jezus zrobił na Golgocie dla ciebie. Rozmyślaj o Jego poświęceniu. O tym, że On wziął twój grzech, abyś mógł żyć. Abyś mógł mieć żywot wieczny. Módl się do Boga, aby dał ci zrozumienie duchowych rzeczy. Aby pociągnął cię do Chrystusa. Bądź w kościele razem z innymi wierzącymi ludźmi. Rozmawiaj z nimi, dziel się swoimi wątpliwościami czy pytaniami. Ale w tym wszystkim bądź cierpliwy. Jeżeli nie otrzymasz wiary po pierwszej swojej modlitwie, to nie przestawaj szukać, nie przestawaj pukać do Boga, nie przestawaj prosić. Boże Słowo mówi, kto puka, temu otworzą. Kto szuka, ten znajduje. Nie zniechęcaj się. Dzisiaj żyjemy w takim czasie, gdzie wszystko chcemy mieć już, instant. Zupka już, kawa już, pieniądze z bankomatu już. A czasami, ale z Bogiem tak wcale nie musi być, że to będzie już. To może być już. Zawołasz do Boga i Bóg natychmiast odpowie, ale On ma swój plan, swój czas. Więc nie zniechęcaj się, jeżeli Bóg nie odpowie zaraz na pierwszą twoją prośbę. Bądź cierpliwy i szukaj Boga. I stara się zbliżyć do Niego właśnie poprzez modlitwę, poprzez czytanie Pisma Świętego, poprzez bycie z Bożymi ludźmi, a Bóg w swoim czasie zbliży się do ciebie. Rób wszystko, żebyś mógł powiedzieć razem z Bogiem Ojcem odnośnie Jezusa, to jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Amen.